Ludzie i pieniądze.
Pierwszy dzień wczoraj krajowego systemu e-faktur rozpoczął działalność dosyć intensywnie. No i okazało się, że stał się ofiarą własnej popularności. Co robić, aby to się więcej nie zdarzało? I co się zdarzyło, to będziemy mówić za chwilę. Zabudowa terenu podal morze. Jakie mogą być skutki dla portu? Główny Urząd Statystyczny podał szacunkowe dane z gospodarki za ubiegły rok. Było nieźle, wzrost spory. Co było tego zasługą i co robić, by gospodarka rosła dalej? A złoto i srebro taniały. Co mogło być powodem? Co dalej? Czy to początek końca dobrej pasy metali szlachetnych? No i w co inwestować oszczędności? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście. Profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca akademicki i Wiktor Pilarczyk, ekonomista, doradca do spraw strategii i rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
No i zaczynamy od wczorajszego. W sumie można powiedzieć, że wczoraj wystartował krajowy system e-faktur. 100 tysięcy zarejestrowanych faktur w pierwszym dniu, czyli niedziela, bo to właściwie 1 lutego wystartował, no ale wczoraj był pierwszy dzień pracy. No i wczoraj 720 tysięcy zarejestrowanych do godziny 10. Z soboty na niedzielę zaczął działać krajowy system e-faktur. Jest on obowiązkowy dla spółek, których roczny obrót przekroczył 200 milionów złotych. Służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur. Wczoraj zainteresowanie było tak duże, że resort cyfryzacji wprowadził limit logowań do tego systemu. No i ponieważ wielu przedsiębiorców chciało się zalogować na raz, system ich nie wpuszczał z okazji tego limitu. No i do tego przeciążył się powiązany z nim profil zaufany. Krajowy system e-faktur padł ofiarą własnej popularności. Czy jednak można było to dopracować jakoś? Czy może powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że jak coś działa pierwszy dzień i wszyscy są zainteresowani, no to tak się będzie działo? Wiktor Pilarczyk.
Znaczy, patrząc na krajowy system e-faktur i te problemy, które wystąpiły pierwszego dnia, to jest to typowy efekt takiego wejścia nowego rozwiązania, kiedy wszyscy naraz próbują się zalogować. Oczywiście w takich systemach robi się tak zwane testy pojemnościowe i przeciążeniowe i na pewno one były zrobione, tak? Natomiast w kolejnych etapach ten system nie będzie tak obciążany z taką ilością zapytań, bo jeżeli mamy bardzo dużą ilość pierwszych logowań, kiedy wiemy, że i mogło być niedoszacowane, że jednak większość przedsiębiorców tych takich będzie próbowało się zalogować, ale też mniejszych przedsiębiorców, którzy będą otrzymywać faktury w KSeF-ie od swoich dostawców, że będzie się logowało profilem zaufanym. Tych przedsiębiorców pewnie nie stać lub nie chcą podpisywać się podpisem kwalifikowanym, który jednak trzeba wydać te 2000 zł.
Tak? A tam nie było z tym problemów.
Nie było z tym problemów. Tak samo jak mamy z pieczęcią firmową, która też kosztuje około 2000 zł. Tam też jakby nie było z tym problemu, tylko w tym darmowym rozwiązaniu. Zatem patrząc z punktu widzenia, no to ja chyba byłbym jeszcze ostrożny z budowaniem takiej narracji, że coś jest niedopracowane. Raczej jest to chwilowe, jedno, dwudniowe przeciążenie. Po 3-4 dniach, jeżeli by się kontynuowały te problemy, to faktycznie można powiedzieć, że mamy jakieś większe wyzwanie. Aktualnie raczej bym to obserwował. To, że zostało ograniczone ilość logowań, to była słuszna decyzja, żeby nie przeciążyć całego systemu.
Żeby on po prostu nie padł się, nie zepsuł w
tak, żeby nie nastąpiła jakaś większa awaria przeciążeniowa i żeby ten ruch rozłożyć w czasie. Także myślę, że 2-3 dni dajmy się wygrzać, dajmy się wszystkim wygrzać temu systemowi informatycznemu, dajmy się zalogować przedsiębiorcom i zobaczymy, jak będzie funkcjonowała jego stabilność.
Mm-hmm. Profesor Piotr Dominiak.
W pełni tutaj podzielam zdanie kolegi, bo to chyba rzeczywiście tak jest. No, z każdymi dużymi systemami, które startują, to początek. No wielu ludzi loguje się tam, żeby sprawdzić, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Więc to jest taka pierwsza fala, która potem no, wygaśnie. Jak na co dzień ludzie będą się tym, przedsiębiorcy będą się tym posługiwać, to pewnie to się wszystko, te logowania się w czasie rozłożą i to się uspokoi. Też myślę, że tutaj winę w cudzysłowie ponosi chyba dosyć dobra promocja tego systemu, bo rzeczywiście wszędzie byliśmy bombardowani informacjami, że to wchodzi, że trzeba będzie z tego korzystać i tak dalej, i tak dalej. Więc to spowodowało też takie trochę, część przedsiębiorców pewnie była pod presją lekką, żeby to zobaczyć, żeby sprawdzić, żeby potem nie mieć kłopotów.
No tutaj chyba takim jednak małym błędem było to, że system miał przerwę techniczną. Zdaje się od poprzedniego poniedziałku, dokładnie tydzień temu, przez cały tydzień. A często jest tak, że my też chyba narodowo zostawiamy pewne rzeczy do sprawdzania na ostatnią chwilę. No i potem przedsiębiorcy przychodzili, pytam, czy są przygotowani. No teoretycznie tak, ale chcieliśmy przetestować, chcieliśmy zalogować, a system ma teraz przerwę.
Tak, ale myślę, że to zostanie ogarnięte i tak. Będzie działało.
Obserwujmy, zobaczmy, jak to się zachowa do końca tygodnia. Tak. Wydaje się, że on pojemnościowo powinien sobie poradzić z bieżącą, codzienną pracą. Natomiast faktycznie ten pierwszy duży pik przy wielu systemach powoduje takich dostępnych publicznych, gdzie nie możemy zarządzać ilościami zapytań do systemu, powoduje takie kilkudniowe, jednorazowe przeciążenia. Tak? No i nimi trzeba zarządzać i nimi zarządzono, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach. Ja chyba jestem na chwilę obecną taki dość optymistycznie nastawiony, że to nie powinno przy tym pierwszym ksefie, tak, czy jak wchodzą duzi przedsiębiorcy, że to nie powinno być jakichś kolejnych wyzwań związanych z jego stabilnością. Pytanie, co się pojawi od kwietnia, kiedy wszyscy będą musieli się zalogować. I tu bym widział większe wyzwanie i czas dla zarządzających tą infrastrukturą do przygotowania się na ten kwiecień, bo to będzie naprawdę duże, duże wyzwanie.
No bo to jest w ogóle wielki system, tak? Który ma... będzie miał ogromną liczbę klientów i w związku z tym no, ryzyka najróżniejsze są z tym związane.
No właśnie, zresztą... Tutaj takim przykładem, że systemy się zawsze na początek zawieszają, jest choćby co roku. Co roku jest ta sama sytuacja z PIT-ami, z e-PIT-ami. Tak, pierwszego dnia tak. Widać, że my jesteśmy dobrze zorganizowani i chcemy od razu rozliczyć się z fiskusem, mieć święty spokój na kolejny rok, więc cała rzesza ludzi zaczyna wchodzić w ten system. No i tutaj wygląda na to, że też może miejmy nadzieję, że w kwietniu tak źle nie będzie, bo ci, którzy mają wejść w kwietniu, prawdopodobnie zaczęli się też logować wczoraj. No po to właśnie choćby, żeby otrzymać te e-faktury. I tutaj nie było innej możliwości, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Także oceniamy pozytywnie. Nic się poważnego nie stało. Może tam lekki stresik, kiedy nie można było się w tym momencie, w którym chcieliśmy zalogować, ale ostatecznie wszystko poszło dobrze. No i trzymamy kciuki, żeby się to dalej bez większych awarii rozwijało. Zmieniamy temat. W tym roku zaczną się kolejne prace przy budowie terenów portowych po Dalmorze. Powstaną kolejne budynki biurowo-mieszkalne wzdłuż Mola Rybackiego. Ja przyznaję, że jakoś temat budownictwa w porcie umknął nam w audycji. My rozmawialiśmy jakby przy okazji, a nigdy nie był to nasz główny temat. Tak. I chciałam właśnie panów zapytać, czy w ogóle w portach, na terenach portowych powinna powstać zabudowa mieszkalna, bo że biurowa to rozumiem, bo tam są firmy, przyjeżdżają kontrahenci, klienci i tak dalej. Ale budownictwo mieszkaniowe, czy to ma sens?
No, trudno powiedzieć tak, czy ma sens, bo to zależy od wielu uwarunkowań. No, myślę, że dla niektórych będzie to pewną atrakcją mieszkać w porcie, przy porcie, mieć widok na to, co się dzieje w basenach portowych. Z drugiej strony to może też być troszkę i uciążliwe, no, w otoczeniu takim, no, przemysłowym jednak mieszkanie. Więc czy będą się dobrze te lokale sprzedawały, to zobaczymy.
Pewnie ja myślę,
tak,
że dobrze.
Pewnie tak. Znaczy, ja też myślę, że lepiej.
Fajne.
Czy potem mieszkańcy będą trochę narzekać? No zobaczymy. Ale też trzeba powiedzieć, że to jest, jeśli mówimy o Gdyni, no budowane w takiej części portu, która nie jest nadmiernie eksploatowana, więc może to nie będzie uciążliwe. Natomiast, no, tak powiedziałbym, krajobrazowo, no to wygląda to nieźle, tak? To jest środek miasta de facto, więc... zainteresowanie deweloperów tymi terenami jest zrozumiałe.
No, pan profesor się martwi o mieszkańców, a ja się martwię o port.
Znaczy, na pewno są to w tym momencie najbardziej atrakcyjne działki w Gdyni.
Tak jest.
No bo jak patrzymy sobie na Gdynię, to cały pas nabrzeżny jest de facto zabudowany. Więc to są to ostatnie tak atrakcyjne działki w tej linii brzegowej. Więc z punktu widzenia sprzedaży jakby inwestora, rozwiązanie bardzo dobre biznesowo. Oczywiście to też Gdynia buduje jakby swoje nowe centrum tak naprawdę, tak? Swoją nową oś rozwoju miasta i to jest ten ostatni fragment, gdzie może zmienić ten charakter na przemysłowy lub bardziej mieszkalny. Mieszkalno-biurowo-użytkowy. Mm. I to chyba był ten pomysł. Natomiast no, tu należy przytoczyć, że to no, mieliśmy wieloletni spór pomiędzy portem Gdynia a Urzędem Miasta, który chciał pójść w kierunku rozwoju mieszkaniowego, a portem, który chciał iść w kierunku rozwoju portowego. Zwróćmy uwagę, że tam kawałek dalej w tej części portowej są przeładunki materiałów sypkich.
No to jest właśnie, to może być uciążliwe.
I czasem jak były przeładowywane...
No i już teraz nawet jest uciążliwe, słuchacze.
Jak
był
przeładowywany węgiel, no to czujniki zapylenia, te takie, które mamy smogowe, świeciły się w Gdyni na czerwono. Kiedyś zaglądałem, mówię, dlaczego w Gdyni się świeci na czerwono. Się okazuje, że było przeładowywane po prostu węgiel i zapylenie było tak duże, więc na pewno... No, ci mieszkańcy są narażeni na czasowe, chwilowe, a czasem uciążliwe zapylenia, ale też na hałas, który może być
oczywiście
z tej części portowej. I no, ten pas jest taki bardzo newralgiczny z punktu widzenia portu, chyba żeby port Gdynia spróbował zmienić jakoś sposób aranżacji tej użytkowej, ale wydaje mi się to chyba raczej niemożliwe w tym momencie.
No ja się bardziej zastanawiałam pod kątem, na ile, jeśli już się tam mieszkańcy wprowadzą, to są bardzo lukratywne miejsce i na pewno cena metra kwadratowego będzie dosyć wysoka. W związku z tym no, teraz jest kwestia sprzeczności interesów, bo ktoś, kto kupuje tam mieszkanie, będzie tam mieszkał albo chce komuś wynajmować, chce mieć tam święty spokój. Na ile zaczną się protesty i na ile to może mieć wpływ na po prostu ograniczanie pracy portu, bo my tutaj mamy poważne pytanie. Z jednej strony jako Trójmiasto, jako region chcemy, żeby port i kraj, chcemy, żeby porty nam się rozwijały. Tutaj jest kwestia rozbudowy portu zewnętrznego, jeszcze nie rozstrzygnięta cały czas. Port nie będzie się rozwijał, jak nie dostanie decyzji. Nie będzie się rozwijał, jak nie powstanie Droga Czerwona, no z tym jest coraz lepiej z każdym dniem. Jest kwestia też remontu estakady Kwiatkowskiego, która nie wiadomo ile wytrzyma. Port jest również portem natowskim, więc tutaj rozładowują się wojska nasze sprzymierzone. Tu jest problem, na ile ludzie, którzy tam zamieszkają, myślę, że mogą to być wpływowe osoby, bo te mieszkania nie są tanie, nie będą próbowały wpłynąć na to, żeby no, wypychać port z tego miejsca.
Pani redaktor zadaje bardzo słuszne pytania, natomiast pytanie jest chyba jeszcze jedno należało postawić. Jaka będzie struktura mieszkańców i czy będą mieszkańcy, czy będą to de facto inwestorzy, którzy będą kupować mieszkania pod wynajem? Krótkoterminowy, bo w tak atrakcyjnych lokalizacjach, szczególnie w pasie nadmorskim, może być zainteresowanie głównie inwestorów, którzy będą chcieli zainwestować pieniądze pod,
i zarobić na
tym. I na tym zarobić. Tak. Więc ja się zastanawiam, czy to będzie, nie wiem, 50 do 50, tak? Pół na pół, mieszkańcy faktyczni, a inwestorzy, którzy będą wynajmować. I jaka
albo
będzie ta tkanka.
Albo będą stały puste też.
Albo będą stały puste. Pytanie, jaka będzie tkanka taka, jeżeli chodzi o
społeczna
w tej części.
Więc właśnie, bo od tego zacząłem, że tam atrakcyjność z jednej strony, z drugiej strony jednak pewne uciążliwości na pewno związane z tą lokalizacją. I sądzę, że rzeczywiście to zależy od tego, kto tam będzie mieszkał. No, mieszkanie tam na stałe na pewno będzie się wiązało z pewnymi też problemami czy kłopotami. Natomiast jeśli to będą takie apartamentowce czy hotelowce w cudzysłowie, to pewnie nie będzie jakoś bardzo konfliktowe.
No, bo tutaj też troszeczkę poszperałam, pooglądałam, jak to za granicą się odbywa i na przykład taka Walencja w Hiszpanii, no to tutaj się okazało, że był silny opór społeczności i pewne możliwości rozwoju portu zostały ograniczone. No, gdy nasz chce się rozwijać, no to tu ewidentnie stoi w sprzeczności. Tak jak panowie mówią, no rzeczywiście zobaczymy, co tam się będzie działo. W Hamburgu z kolei mieszkańcy zaczęli też protestować przeciwko rozbudowie portu i tam też zrezygnowano z pewnych rozwiązań, więc to nie jest prosta sprawa, a dzisiejsi mieszkańcy Gdyni, sąsiedzi portu, też potrafią do nas dzwonić i skarżyć się na uciążliwości typu albo w nocy światła, albo jednostki wchodzące do portu wydają sygnały dźwiękowe. No niestety muszą czasami wydać ten sygnał dźwiękowy, bo żeby się nie zderzyć gdzieś tam z czymś. I to jest kwestia po prostu bezpieczeństwa. No też jest kwestia rozładowywanych towarów. Węgla, a nieraz też i od zboża idzie pył.
Tu jeszcze to trzeba zwrócić na to uwagę, że to nie jest jakaś bardzo duża inwestycja, bo to jest 8 budynków czteropiętrowych i chyba kilka ma być pięciopiętrowych, więc to nie będzie jakaś taka duża tkanka miejska, tak? To raczej będzie tkanka miejska w rozumieniu infrastruktury i miejsca, gdzie można spędzić czas, niż tkanka miejska w rozumieniu, że powstaną nagle kolejne budynki 20-piętrowe i będziemy mieć tam setki lub tysiące mieszkańców, więc to raczej będzie bardzo luksusowo dla bardzo wąskiej grupy mieszkańców. Pytanie, ile faktycznie osób tam będzie mieszkało. Pytanie pewnie też do portu, bo port też będzie rozważał, w jaki sposób się przekonfigurować, żeby ewentualnie tych sypkich rzeczy nie mieć od tej strony zamieszkalnej. Tak? Czy to jest w ogóle możliwe, biorąc pod uwagę to, co i umowy, które ma port na wynajem.
No, z drugiej strony rzeczywiście kwestia rozbudowy portu zewnętrznego może też by troszeczkę zmieniła sprawę, bo jednak to w głąb morza można byłoby wszystko, te uciążliwości wyprowadzić. Profesor Piotr Dominiak, Wiktor Pilarczyk, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca akademicki, Wiktor Pilarczyk, ekonomista, doradca do spraw strategii i rozwoju. No to teraz porozmawiamy sobie o bardziej takiej twardej ekonomii. Według wstępnego szacunku PKB w ubiegłym roku, PKB naszego kraju wzrósł o 3,6%, co oznacza przyspieszenie wzrostu, bo w 2024 roku wzrost wyniósł 3%. No to na początek pytanie do panów, co było zasługą tego wzrostu, bo sporo się mówi o tym, że jeśli chodzi o inwestycje tutaj nasze, to one mocno rozczarowują. No a jednak wzrost PKB mamy.
No rozczarowują, ale też wzrost
profesor
inwestycji był nieco powyżej 4%, więc to nie jest tak źle. No zobaczymy, też jest problem z czego finansowane były to inwestycje. Czy to były inwestycje już związane z funduszami europejskimi, czy też inwestycje prywatne, z którymi od dłuższego czasu mamy kłopot, mamy problem. Na pewno o tym no, bardzo przyzwoitym wyniku, jeśli chodzi o wzrost PKB, no, zadecydował popyt wewnętrzny, popyt krajowy, więc to też można na to popatrzeć tak optymistycznie, powiedzieć, aha, czyli nastroje tutaj i konsumentów, i producentów nie były złe. Nie były złe, mimo takiej atmosfery niepewności.
Bo w środku roku, wejdę w słowo, to jak tak sprawdzaliśmy właśnie ten popyt krajowy, to różowo nie wyglądało wcale.
Otóż to, więc ja też byłem zaskoczony tymi ostatecznymi, znaczy nieostatecznymi, ale to szacunki takie, no już pierwsze takie w miarę pełne. Więc te wyniki są no nie najgorsze. Obyśmy mieli takie w dłuższym okresie.
Mhm. Znaczy, ja tak
Wiktor Pilarczyk.
Przyglądając się wzrostowi PKB, tak mnie najbardziej mnie zawsze zastanawia nakłady te inwestycyjne, które wzrosły o 4,2%, bo to jest de facto, jak się wczytamy głębiej, to są nakłady na środki trwałe. Co oznacza, że tutaj zachodzą dwa zjawiska. Pierwsze zjawisko, bardzo pozytywne, że inwestycje rozpoczęte jeszcze w 2024 roku, które były na etapie planowania, na etapie przetargów, wyborów kontrahentów, weszły w fazę realizacji w tym 2025 roku. I to jest bardzo dobry sygnał. Drugi sygnał, który może być, ja zawsze mam trochę taki dylemat związany z tym wskaźnikiem, to jest pytanie, na ile jest to faktycznie nakłady na środki trwałe, na ile jest to próba poprawiania wyników dla inwestorów.
To prawda.
Ponieważ no, duże firmy czy spółki giełdowe często poprawiają wyniki poprzez alokację zwykłych bieżących kosztów w inwestycje w budowie. I to zawsze jest taki dylemat, czy ten wskaźnik jest oznaką tego, że jest dobrze, czy oznaką tego, że należy się zamartwiać. Ale biorąc pod uwagę wartość tego wskaźnika i szacując te na szali te dwa aspekty, no to raczej jest to sygnał bardzo pozytywny.
No tak, ale z drugiej strony tak stopa inwestycji nie zmieniła się, nie wzrosła, więc przy tej stopie inwestycji takie jakieś przyspieszenie wzrostu gospodarczego w najbliższej przyszłości jest mało prawdopodobne. To znaczy mam na myśli takie przyspieszenie nie jednorazowe, tylko w miarę trwałe. Więc tutaj też trzeba zachować taki pewien dystans do tego, tak. Bo no, patrząc na jednoroczne jakby wskaźniki, no też nie zawsze one są takim dobrym elementem do oceny dłuższej perspektywy.
A co robić, żeby nam gospodarka rosła dalej? Przynajmniej utrzymała takie tempo.
Znaczy, patrząc na ubiegły rok, to warto zwrócić uwagę na budownictwo. I tu chyba jest zagadka do rozwiązania na 26 rok i jest pewna przestrzeń, która uruchomi dalszy wzrost gospodarczy, ponieważ budownictwo wzrosło zaledwie o 1,7%. Ale weźmy pod uwagę, że w 24 roku budownictwo spadło o 5,8%, czyli w ciągu dwóch lat mamy nadal spadek na poziomie 4%. Jeżeli patrzymy sobie na deweloperów, na budownictwo mieszkaniowe, no to mamy 850 tysięcy mieszkań, które nie są wpuszczone, są w budowie, a nie są wpuszczone na rynek sprzedaży. Pod koniec roku była duża niestabilność cenowa mieszkań, tak? Nawet były deweloperzy robili wyprzedaże, tak? Żeby utrzymać płynność finansową, a jednocześnie nie wrzucali dużej ilości tych mieszkań na rynek.
Żeby nie spowodować spadku cen,
bo od razu by spadła marża. Więc tutaj na pewno są wyzwania, jeżeli chodzi o budownictwo. Z drugiej strony, jak patrzymy sobie na budownictwo kubaturowe i infrastrukturalne, to ono poszło do góry. I choć to jest mniejsza część budownictwa, tutaj ewidentnie dostrzegamy już publiczne inwestycje. To są też inwestycje, które będą się rozwijały w tym roku z Krajowego Planu Odbudowy. Pamiętajmy też, że inwestycje drogowe, tak, które czekają na ZRID-y. Tak, na ZRID się czeka rok, półtora, nawet do dwóch lat, żeby przeprocedować cały ZRID. One zaczną być konsumowane. One będą konsumowane raczej już teraz w drugiej połowie 26 roku. Więc tu jest przestrzeń do kolejnego impulsu, do wzrostu PKB na ten rok.
I nie w ogóle uruchomienie środków z KPO, no, ono będzie skutkowało teraz, znaczy w tym roku i w następnym roku, więc to na pewno daje taką w miarę optymistyczną perspektywę, jeśli chodzi o wzrost, ale no cały czas te inwestycje prywatne, one jednak są no mocno przyhamowane, no ze względu na niepewną sytuację i co do polityki krajowej, a przede wszystkim co do otoczenia międzynarodowego.
I mimo, że oprocentowanie kredytów spada, na szczęście właśnie, bo często mówimy o kredytobiorcach, myśląc o tych, którzy kupują mieszkania z kredytów, ale tu większość to stanowią przecież przedsiębiorcy, którzy kredytują swoją działalność. Dla nich tańsze kredyty, no to większe szanse na to, że mogą zacząć inwestować. Czy na ile jest szansa, że to może wpłynąć, bo mówi się, że może w marcu będzie kolejna obniżka stóp procentowych.
Na pewno obniżenie stóp procentowych wpływa na procesy decyzyjne, jeżeli chodzi o inwestycje. Tak?
I nie zaszkodzi na pewno.
I na pewno tak, nie zaszkodzi. Tak? To raczej nie będzie aspektem hamulcowym, czy to przy tej skali jeszcze kosztu kapitału, czy będzie impulsem rozwojowym. Może jeszcze nie w tym momencie, ale na pewno nie jest to impulsem, który będzie hamował rozwój inwestycji, więc raczej to będzie na poziomie takiego uczciwego kosztu kapitału, który nie będzie hamował, a jak będzie dobra koniunktura, to nastąpi rozwój w obszarach inwestycyjnych. I tak jak rozmawiam z przedstawicielami różnych banków, to oni komunikują, że faktycznie spadek stóp procentowych wpływał na zwiększenie portfela kredytowego w obszarze inwestycji i że sporo tego typu działań się dzieje na rynku aktualnie. Więc jeżeli byłaby kolejna obniżka, to jest kolejny impuls i to już może być faktyczny impuls do rozwoju.
Z tym, że doświadczenia nie tylko nasze, ale i wielu innych krajów pokazują, że ruchy stopy procentowej oddziaływują silniej wtedy, kiedy stopy rosną, tak? I ten hamulcowy taki wpływ jest silniejszy niż wtedy, kiedy obniżają się. Bo tu oczywiście to sprzyja gospodarce, nie ulega wątpliwości, ale efekt nie jest taki, powiedziałbym, proporcjonalny i bezpośredni, dlatego że o decyzjach inwestycyjnych, no, na decyzje inwestycyjne wpływa wiele bardzo czynników, nie tylko koszt kapitału.
Ale też warto zwrócić uwagę, że w zeszłym roku chyba pierwszy raz od wielu lat mieliśmy spadek cen materiałów budowlanych. Tam jest tam niedużo poniżej 1%, ale jednak jest pierwszy sygnał, okej, koszty jakby pracy i wynagrodzeń cały czas rosną, ale chociaż koszty materiałów budowlanych powoli hamują, a nawet osiągnęły minimalny spadek w roku ubiegłym.
A CBAM może w jakimś sensie doprowadzić do spowolnienia w tej materii? Mam na myśli podatek, który teraz od zanieczyszczenia od węgla trzeba płacić. Niekoniecznie.
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie sądzę, żeby to miało jakiś taki istotny wpływ. Tak.
To wracając do PKB, na ile wzrost PKB kraju mówi nam o bogaceniu się społeczeństwa?
No to jest dyskusja od dziesiątków lat prowadzona. No wiemy, że wzrostu PKB nie można utożsamiać ze wzrostem dobrobytu, ze wzrostem stopy życiowej.
No
to jest jasne, bo to zależy od struktury tego. Coraz częściej też jednak rozmawiamy o tym, że ten wzrost PKB jest szkodliwy nawet dla długookresowej sytuacji gospodarczej, społecznej, bo niszczy zasoby i tak dalej, i tak dalej. W PKB nie widzimy kosztów, tak? Nie widzimy żadnych kosztów, tylko widzimy produkcję. Natomiast o naszym życiu, o naszym dobrobycie no, decyduje mnóstwo innych czynników. To jest znacznie bardziej skomplikowany element. Więc mówi się, że oczywiście, że bez wzrostu PKB będzie trudno poprawiać satysfakcję mieszkańców, ale też mnie coraz częściej pojawiają się koncepcje takie jak koncepcja na przykład postwzrostu, że jednak powinniśmy wyhamować, żeby nie niszczyć zasobów, nie niszczyć środowiska bezmyślnie. I w ramach tego, co już mamy, co na tym poziomie aktywności gospodarczej, który mamy, żeby starać się jednak produkować takie rzeczy, które faktycznie nam poprawiają życie, bo wiele produktów, które mamy, nie poprawiają nam. Może nas satysfakcjonują na chwilkę, na 5 minut, a tak naprawdę nie zmieniają.
Bo też często słuchacze zadają pytanie, PKB się idzie w górę, kraj się bogaci, ale ja tego osobiście tak nie odczuwam. Ale z drugiej strony, gdyby nie rozwój kraju, gdyby nie wzrost PKB, nie byłoby większych wpływów podatków, a to się przekłada też na usługi dla społeczeństwa.
Znaczy na pewno wzrost PKB jest istotnym, ważnym czynnikiem. Tak? Pytanie, jak się zachowuje rentowność spółek, tak? I na ile przedsiębiorcy są rentowni, na ile mają jeszcze przestrzeń poniesienia większej ilości kosztów związanych z wynagrodzeniem. Z drugiej strony, jak patrzymy sobie na konsumpcję, są rzeczy, które jakby ten wzrost standardu życia odbywa się tak delikatnie z dnia na dzień. My nie zauważamy bardzo często, że na przełomie roku, 2 lat żyjemy już troszeczkę inaczej. Kolejny wymiar pewnie takiej analizy dotyczy rozwarstwienia społecznego, bo możemy spokojnie powiedzieć, że jest cała masa ludzi, która powie, mi się żyje gorzej, mi się żyje tak samo. A rozwarstwienie społeczne powoduje to, że tak górne warstwy społeczeństwa, te bogatsze, bogacą się i w sposób, jak to mówię, logarytmicznie przyspieszony. Tak? I tutaj może być też to, że część społeczeństwa powie, absolutnie nie czujemy wzrostu, a część społeczeństwa powie, tak, odczuwamy ten wzrost.
W tych wszystkich dyskusjach o PKB i o poziomie życia, od początku chyba ekonomiści mieli świadomość tego, że to jest miara bardzo ułomna. Tak. Że to jest wskaźnik, który jest przydatny przy podejmowaniu różnego typu decyzji makroekonomicznych. Jest przydatny do takiej zgrubnej oceny tego, co się w gospodarce dzieje. Ale to nie jest obraz ani pełny, ani to nie jest obraz prawdziwy w tym sensie, że odzwierciedla to, o czym pan mówił, na przykład właśnie dysproporcje dochodów, dysproporcje majątkowe i tak dalej. PKB to jest strumień, tak? Czyli to jest wielkość, którą mierzymy w ciągu roku. A co z niej zostaje na dłużej, tak? Jaki jest osad tego właśnie, to jest zupełnie inna sprawa.
To jeszcze, żeby pokazać tę szybkość, tę prędkość naszego rozwoju, porównajmy z resztą krajów Unii Europejskiej. Według wstępnych danych Eurostatu, kalendarzowo skorygowanych sezonowo i kalendarzowo, PKB w ujęciu rocznym urósł w całej Unii Europejskiej o 1,6%, a w strefie euro o 1,5%, a u nas mówiliśmy, że o 3,6%, ale to nie jest według Eurostatu, tylko my mamy nasze GUS-owskie dane.
Na pewno my się rozwijemy szybciej niż średnio kraje Unii Europejskiej czy strefy euro. Ale my nadal jesteśmy jednak na niższym poziomie i te wskaźniki wzrostu wtedy jest łatwiej, wyższe wskaźniki wzrostu jest łatwiej osiągnąć niż na poziomie wysokim. Więc ja tego bym, z jednej strony to jest satysfakcjonujące, że my gonimy, a z drugiej strony to z tego naprawdę nie wynika, że my jesteśmy już lepsi, tak efektywniejsi i tak dalej, i tak dalej.
Na pewno, patrząc tak na PKB, to jesteśmy jeszcze w fazie dynamicznego wzrostu. Ten wzrost odbywa się nadal inaczej, już zaczyna się zmieniać nie tylko i wyłącznie ceną niskiej, taniej siły roboczej, tak? I ta zmiana już następuje, więc ten wzrost jest generowany w innej formie, w innych strukturach. Jak patrzymy sobie na PKB, to na pewno mamy jeszcze kilka lat porządnych kilka lat perspektywy dynamicznego wzrostu, aczkolwiek trzeba będzie się przygotować na pewną stabilizację tego wzrostu. I gdzieś dojdziemy do pewnie jakiegoś takiego mniej lub bardziej szklanego sufitu, gdzie trzeba będzie się przygotować, że ten wzrost już nie będzie tak dynamiczny.
No, będziemy patrzeć, jakie będą, bo to na razie były szacunkowe dane, jak wyszło za ubiegły rok, poda niebawem GUS, no ale i tak jest całkiem nieźle. Zmieniamy temat na koniec. Wczoraj jeszcze taniały, dziś od rana odrabiają straty, a chodzi o metale szlachetne, złoto, a w szczególności srebro zostały mocno przecenione. W piątek ubiegły srebro straciło bodaj 30%, wczoraj 12%. Dzisiaj odrabiają straty. Złoto chyba w piątek 6% w dół, a dziś ponad 5,8% złoto w górę. Srebro rankiem nawet powyżej 9%. Pytanie, co mogło być powodem ostatnich spadków i czy to korekta, czy początek jednak czegoś dłuższego, bo metale szlachetne, a w szczególności złoto, no już od dłuższego czasu mocno szło w górę. No i w sumie może czas, jak to bywa w koniunkturze, raz do góry, raz na dół, że to osiągnęło szczyt i teraz będzie spadać.
Znaczy, analizując złoto i srebro, należy zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 2 lat złoto podrożało 2-krotnie. Srebro podrożało 3-krotnie. Mamy tak naprawdę od 2 lat niesamowity rajd do góry, jeżeli chodzi o cenę złota i srebra. Ten rajd, jak ja to analizowałem sobie nawet z punktu widzenia analizy technicznej, to nie wydaje się, że mamy w tym momencie załamanie rynku. Raczej mamy po bardzo dynamicznym wzroście, ale to naprawdę wzroście, który ciężko uzyskać nawet na rynkach kapitałowych lub w jakiejś innej formie, jeżeli chodzi o inwestowanie. Mamy raczej korektę. I jeżeli w przeciągu miesiąca, tak daję sobie około 30 dni, trend się nie odwróci, bo jesteśmy na poziomie przesilenia trendu spadkowo-wzrostowego. I jeżeli z punktu widzenia analizy technicznej może wybić dołem i spaść na dół, lub może wybić górą. Więc raczej, jeżeli już teraz obserwujemy, że zaczyna się z powrotem unosić, to raczej była to krótkoterminowa korekta. Aczkolwiek należy tu zawsze wziąć pod uwagę, że złoto jest skorelowane z kursem dolara. A kurs dolara mamy najniższy od 2018 roku. I kurs dolara dzisiaj jest bardzo, bardzo, dolar jest słaby.
3,57 w tej chwili.
3,57, tak. Więc kurs dolara jest bardzo słaby, a cena złota zawsze odzwierciedla w mniej lub bardziej powiązany sposób relacje właśnie złoto-dolar.
No tak, to oczywiście jest racja, co pan mówi. Ja nie mam wątpliwości, że trend wzrostowy, długookresowy się utrzyma, jeśli tak chodzi o metale, dlatego że czasy są niepewne. No po prostu. To jest jeden z tych takich głównych czynników. Ta niepewność nagle w piątek się nie zmniejszyła, tak? Mówiąc no, może na poły poważnie, tak? No tymi rynkami, które w dużym stopniu są rynkami spekulacyjnymi, no o tym, co tam się dzieje, decyduje też polityka, no i bardzo niezborne decyzje, czy zapowiedzi decyzji prezydenta Trumpa, no bo to jest tak naprawdę to, co powoduje takie tąpnięcia, rzeczywiście chyba chwilowe, czy krótko okresowe. No to jest paradoks, że na czele najpotężniejszej gospodarki stoi człowiek, który raz podejmuje takie decyzje, innym razem inne, jest nieprzewidywalny. W związku z tym te rynki reagują tak w krótkim okresie nerwowo, ale w długim okresie to widać wyraźnie, że ceny złota, srebra będą rosły.
No tym, właśnie, proszę
tym
bardzo.
Tym bardziej, że jak patrzymy sobie, to ta niestabilność geopolityczna wpływa na niestabilność kursów tak zwanych słabych walut.
Walut, tak.
I słabe waluty odczuwają tą niestabilność istotnie bardziej niż my tutaj, jeżeli chodzi o polski złoty czy euro. I te rynki będą uciekały w złoto, tak? Te rynki będą uciekały w złoto jako taką bezpieczną przystań zabezpieczenia dużych kapitałów.
No właśnie, jeszcze tutaj a propos tej nieprzewidywalności decyzji Trumpa, o których wspomniał pan profesor, no to jeszcze w piątek sporo osób uważało, że sobota będzie dniem ataku wojsk amerykańskich na Iran. I pojawiła się też informacja w piątek, że Trump nominuje Warsha na szefa Fedu i to wszystko się mówi, no, zbiegło się w czasie i stąd mieliśmy to, co mieliśmy. To dzisiaj wygląda na odreagowanie. Też na naszej giełdzie widzę wzrosty powyżej 1% już na dzień dobry, na otwarcie giełdy. Zobaczymy. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. A to na koniec jeszcze może tak dla słuchaczy, w co inwestować w tych niespokojnych czasach. Ale już króciusieńko.
No ja nigdy nie radzę. Nigdy nie radzę, bo nie chcę tracić przyjaciół i znajomych.
Bo się nie chcą co źle doradzi i co wtedy?
Tak, no ale no, jakby ta makroekonomiczna rzeczywistość odpowiada dosyć klarownie, że właśnie takie bezpieczne lokaty jak złoto no są w tej chwili
złoto
na topie.
Mieć.
Tak, złoto mieć, tak.
Złoto mieć, srebro. Tak. No aczkolwiek no, to mieliśmy w ubiegłym roku pod koniec przykład z PGE, tak, gdzie właśnie nagle z powodu decyzji sądu nastąpiła gigantyczna przecena PGE. Tak, i mimo, że spółka stabilna, w którą ja kiedyś osobiście też inwestowałem, stabilna, przewidywalna z powodu jednej decyzji nagle zostaje przeceniona o 10%, no i teraz powoli odbudowuje się. Tak. Ale
więc dywersyfikujmy nasze portfele, zawsze coś się uratuje, miejmy nadzieję, w tej sytuacji. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca akademicki, i Wiktor Pilarczyk, ekonomista, doradca do spraw strategii i rozwoju. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy.
Do usłyszenia. Bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Ludzie i pieniądze.